Są czasami sytuacje, o których nie chcemy rozmawiać po prostu. Szwagier zrobił wyjście ewakuacyjne w razie, jakby trzeba było rozmawiać o sprawach, o których nie chce rozmawiać. On zwieje. To są sprawy, które wymagają jakiejś szczególnej troski z naszej strony. Przyszło do mnie jakieś małżeństwo, ja nie wiem ile lat tam stażu, około 10 pewnie, i coś tam zaczynają mi nawijać, że to się nie układa, że coś tamtego, że coś tam. Ja się spieszyłem trochę na mszę chyba, czy gdzieś, i tak na odchodnej, tak to na odczym powiedziałem, wiecie co, wy wróćcie sobie do domu, usiądźcie sobie normalnie przy stole, nie wiem, możecie sobie świeczkę zapalić i wy sobie o tym spokojnie pogadajcie. Wrócili za tydzień, trzymają się za łapki, tak, uśmiechnięci tacy i mówią, no wiesz, to było genialne, co tam powiedziałeś. Ja mówię, no oczywiście, no ale powiedzcie, co tam było genialnego w tym wszystkim. No to, że kazałeś nam się usiąść. To takie genialne? To genialne. A dlaczego? Bo na siedząco trudno się uderzyć, nie? Bywa tak, że w tych rozmowach emocje są tak silne, tak mocne, aż by się chciało tam kogoś czasnąć, nie? I dlatego też warto siąść po to, żeby porozmawiać. Warto na chwilę stanąć, zatrzymać się i powiedzieć sobie, teraz będziemy rozmawiali o ważnych sprawach. Teraz będziemy rozmawiać o czymś bardzo poważnym. To szczególnie trudno jest mężczyznom jednak to zrobić. Jednakże są pewne zasady, które powodują, że taka rozmowa staje się dialogiem. I jak doprowadzimy do dialogu, to nawet mężczyźni są gotowi zdobyć się na rozmawianie. Kiedy doprowadzimy do dialogu. Dialog to znaczy, dialog jest, to mówi, to słucha, ale to mówi i to też słucha. Oboje słuchają, oboje mogą mówić. Są trzy takie zasady, może cztery zasady, które powodują, że rozmowa staje się dialogiem. Pierwsza taka zasada to jest prymat słuchania nad mówieniem. Zresztą tak jesteśmy zbudowani. Mamy dwoje uszu i jedne usta, żeby więcej słuchać, a mniej mówić. Wyobrażacie sobie, co by było, gdybyśmy mieli dwoje ust? Drugi prymat to jest prymat zrozumienia nad osądzaniem. Nie będę osądzał, będę starał się zrozumieć. Trzeci prymat to jest prymat dzielenia się nad dyskusją. Troszkę bliżej jeszcze o tym, o co tu chodzi. Ten prymat słuchania nad mówieniem to nie tylko chodzi o to, żeby jak najmniej mówić, a jak najwięcej słuchać. No bo szczytem doskonałości byłoby zamilknąć, nie? A to nie o to chodzi. Tylko chodzi o pewne nastawienie do rozmowy. Idę rozmawiać z kimś z nastawieniem na to, że jestem strasznie ciekaw, co on mi chce powiedzieć. Co ona mi chce powiedzieć. To jest moje generalne nastawienie. Owszem, wiem, ja też chcę coś powiedzieć. Może nawet czasami dobrze sobie zapisać przed rozmową, co ja chcę powiedzieć. Ale idę bardzo nastawiony na to, że ona mi wyjaśni, ona im powie, co ona chce powiedzieć. Ciekawy jestem jej, ciekawy jestem jego. Pamiętam, jak jeden z chłopaków chwalił mi się, jak się przygotował do rozmowy ze swoją żoną. Mówi, słuchaj, jestem świetnie przygotowany. Na początek to ja jej wyłożę takie argumenty logiczne. Ona i tak nie zrozumie, ale niech wie, że są. Później idę w uczucia. Jak poruszę w niej wszystkie uczucia, ona tak zmięknie, to wtedy wypalę do niej z argumentu, autorytetu nauczania Jana Pawła II, ani piśnie. Leży gotowa, rozłożona. No pięknie. Tylko to nie jest rozmowa, to nie jest dialog, to jest wojna domowa, nie? Właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja jestem strasznie ciekaw, co ona ma do powiedzenia. Ja jestem bardzo ciekaw tego, co on ma do powiedzenia. Prymat słuchania nad mówieniem, prymat zrozumienia nad osądzaniem. My mamy taką tendencję do osądzania w życiu. To jest troszkę związane z naszym poczuciem bezpieczeństwa. My myślimy, że jak coś osądzimy, ocenimy, no to panujemy nad tym. Na przykład, no ona tak mówi, bo jest głupia. Głupie kobiety tak gadają. Jak jest głupia, no to musi głupio gadać, nie? Nawet nie muszę słuchać, ja wiem. Ona jest głupia. Osądziłem, oceniłem, nie ma szans na żadną rozmowę już. Albo on tak gada, bo jest jak jego ojciec. Ojej, to są takie stwierdzenia, które zamykają rozmowę czasami na lata. Powiedzieć facetowi, jesteś jak twój ojciec. Nie ma gorszej rzeczy. Facet się może czuć tak dotknięty, tak mocno, że są w ogóle takie stwierdzenia, takie kategoryczne. Ty nigdy nie chowasz butów do szafki. Nigdy? Będziesz miała nigdy. Proszę bardzo. Ty zawsze się spóźniasz. Zawsze? Będziesz miała zawsze. Proszę bardzo. Lepiej w rozmowie nie używać takich ostrych stwierdzeń. No kochanie, wiesz, dosyć często jednak nie wkładasz butów do szafki. No to jest do zniesienia. A może lepiej pozytywnie. Kochanie, wiesz, czasami ci się uda włożyć buty do szafki. Z takim uznaniem. A może jeszcze lepiej tak. Kochanie, nie masz pojęcia, ile radości mi sprawiasz, jak wkładasz buty do szafki. Nawet jeśli robisz to tylko czasami. Taki człowiek, co jeśli jej to sprawia radość, co mi szkodzi włożyć buty do szafki? Co takiego, no? Zobaczcie, jak sposób przekazania, sposób powiedzenia czegoś, jaki ma wpływ na to, jak reagujemy na to. Zatem, jak zaczynamy osądzać, oceniać, rozmowa staje się strasznie trudna. Dlatego lepiej postawić akcent na zrozumienie. Kochanie, pomóż mi zrozumieć. No nie wiem, no nie rozumiem. Wiesz co, mam takie wrażenie, ja to tak rozumiem, po tym, co powiedziałaś, że ty nie cierpisz mojej mamy. Nie kochasz teściowej po prostu, delikatnie mówiąc. A on mówi, nie, absolutnie, nie o to chodzi. No nie chcesz jeździć do nas do domu, nie kochasz jej, nie lubisz jej, wściekła jest, jak ją widzisz. Nie o to chodzi. Owszem, nie chcę jeździć do ciebie, ponieważ jak widzę, jak do ciebie jedziemy, twoja mama całe dwa dni pracuje, non-stop w kuchni jest, przyjeżdżamy, jest strasznie zmęczona. Mi jest po prostu jej żal. A ona nie potrafi nas nie ugościć. Mi jest po prostu jej żal. Cały tydzień w pracy i potem jeszcze przygotowuje wszystko na nasze przyjęcie. I dlatego nie chcę... A, no widzisz, no. Dać szansę, żeby druga strona mogła wytłumaczyć. Dać sygnał zwrotny. Tak ja to rozumiem, ja tak słyszę, ja tak rozumiem. Czy dobrze cię rozumiem? Nie, nie o to mi chodzi. Jeszcze raz.